Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie. Witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program. Mieliśmy co prawda inne pytanie na początek, ale pani Jola napisała do nas mniej więcej godzinę temu SMS-a i tak się dobrze złożyło, że jeszcze tutaj wciągnęliśmy na naszą listę właśnie owe pytanie. I od tego pytania nawet zaczniemy tak szybko. To pytanie od pani Joli, które nadeszło SMS-em. Moje pytanie. Mój mąż zmarł pół roku temu, a kilka dni temu przyszedł do niego czek na kwotę $850. Czy ja mogę podpisać za męża i wpłacić ten czek na konto? Czek jest wynikiem class action payment.
Tak, witam pani Jolu. Tak normalnie to my dodajemy pytania do końca listy i dlatego czasami państwo muszą poczekać tydzień, nawet dwa na usłyszenie odpowiedzi, ale pani Jola jest w kłopocie. Zmarł jej mąż i dostała czek, nie wiadomo co z nim zrobić. A moja odpowiedź jest krótka. Pani Olu, niestety zgodnie z przepisami to pani nie może podpisywać czeku za kogoś innego, nawet za swojego męża, a już tym bardziej, że męża nie ma wśród nas. Dlatego, że wszelkie czeki, wszelkie płatności otrzymane po śmierci męża należą do jego majątku. I tylko wykonawca spadku, czyli executor, może podejmować jakiekolwiek działania związane z tymi czekami, czyli ten wykonawca testamentu, czyli executor, ma obowiązek wpłacić ten czek na swoje konto, na konto, gdzie spoczywa majątek spadkowy i podzielić ten majątek zgodnie z warunkami testamentu. Jeżeli mąż nie zostawił testamentu, to wtedy obowiązują stanowe, ustawowe zasady dziedziczenia. Pani nie napisała, w jakim stanie pani mieszka, ale pomaga tutaj moja książka Planowanie spadkowe. Także pani Jolu, nie jedna osoba by spróbowała wpłacić tak ni z tego, ni z owego ten czek na konto, jeżeli zatrzymała pani wspólne konto razem z mężem. No ale tak jak mówię, to nie jest zgodne z przepisami.
Teraz przejdziemy do naszych pytań na dziś. Mieliśmy zacząć od tego, ile odziedziczy druga żona i co można zrobić, żeby majątek przeszedł na nią. Nie na nią, lecz na dzieci, przepraszam, z pierwszego małżeństwa. I tutaj mieliśmy właśnie pytanie, a konkretnie trzy pytania, które do nas nadeszły. Dzień dobry pani Elżbieto. Mam zapytanie w imieniu mojego znajomego. W 2021 roku kupił mieszkanie za kredyt w banku. W 2022 roku ożenił się. Jego pytanie, czy osoba, z którą się ożenił w przypadku jego śmierci, ma prawo do dziedziczenia mieszkania i w jakiej części?
Tak, to jest temat rzeka. Ja tym sprawom poświęciłam całą książkę Planowanie spadkowe. Proszę sobie pójść na witrynę poradniksukces.com i przyjrzeć się tej książce. Bo tak, ta druga żona ma prawo odziedziczyć nie tylko mieszkanie, ale pokaźną część całego spadku po mężu. I to prawo stanowe decyduje, ile żona ma odziedziczyć. Bo przypada jej udział, w zależności od przepisów stanowych, od 1/3 majątku do nawet połowy majątku objętego testamentem męża. Nawet wtedy, jeżeli w tym testamencie mąż zapisał coś zupełnie innego. Bo powiedzmy, że mąż ma milionowy majątek, a swojej żonie, czy pierwszej, czy drugiej, nieważne, zapisuje tylko $10,000 tak na otarcie łez, a resztę swoim dzieciom. Więc ta żona ma prawo odwołać się do sądu, podważyć testament i wtedy sąd jej przyzna tyle, ile dyktuje stanowa ustawa. Więc ile żona dostanie? Odpowiedź nie jest prosta, bo udział spadkowy żony albo męża, po prostu małżonka pozostałego przy życiu, ale już mówmy żony, bo mężczyźni żyją krócej, przeważnie oni odchodzą pierwsi. Więc ten udział spadkowy żony zależy od tego, czy ta para miała dzieci, wnuki, prawnuki. Jeżeli nie, to wtedy żona dziedziczy wszystko. Wszystko, i to mieszkanie, i wszystkie inne dobra pozostawione drogą testamentową przez męża. Jeżeli są dzieci, to wtedy żona dziedziczy pewną kwotę plus 1/3 albo połowę zostawionego przez testament majątku. Konkretnie. W Illinois, jeżeli ktoś umrze bez testamentu, albo jeżeli żona podważy testament, to wtedy udział spadkowy małżonka zależy od tego, czy mają żyjące dzieci, wnuki, prawnuki, czy nie. Jeżeli nie, to żona dziedziczy cały majątek męża. Jeżeli są dzieci, to małżonek, czyli żona w tym przypadku dziedziczy połowę. W Nowym Jorku, jak wyglądają przepisy, żona dziedziczy pierwsze 50 tysięcy majątku pozostawionego przez testament albo bez testamentu, czyli to intestate property to się nazywa. Więc pierwsze 50 tysięcy plus połowę reszty majątku, a do równego podziału reszta zostaje dla dzieci. W przepisy w innych stanach trzeba sobie znaleźć na internecie. To jest informacja bardzo łatwa do znalezienia.
Mamy jeszcze dwa pytania. Drugie pytanie to, czy sporządzenie testamentu lub trust i zapisanie u notariusza zabezpiecza przed dziedziczeniem przez współmałżonka? Żona nie dokłada się do spłaty kredytu.
Nie, to nie ma absolutnie znaczenia, czy żona się dokłada do spłaty kredytu na to mieszkanie, czy nie. Absolutnie nie. Trust czy testament? Krótko mówiąc, ani jedno, ani drugie, bo całe mienie, które przejdzie przez testament albo bez testamentu, ma być podzielone z żoną. Więc należy dołożyć starań, żeby przez testament przychodziło jak najmniej, żeby ten testament był jak najbardziej pusty. Więc co zrobić, żeby testament był pusty? Jest kilka metod i najprostsze to jest po prostu mieć wspólne konto. Jeżeli mąż ma wspólne konto ze swoimi dziećmi, to wtedy po jego śmierci te pieniądze przechodzą prosto na jego dzieci, a nie przechodzą przez testament. Wobec tego te pieniądze nie będą dzielone. Nie przypadną żonie, pierwszej żonie, drugiej żonie, prawda? Więc to jest joint account. I przykład, wspólny rachunek bankowy, wspólny rachunek maklerski prowadzony razem z dzieckiem czy z dziećmi. Te pieniądze trafią prosto do córki albo syna. Również nieruchomości posiadane wspólnie z kimś też przejdą na współwłaściciela, a nie na żonę. Czyli nieruchomość jest posiadana ten mąż razem z synem, ona przejdzie na syna, a nie na żonę. Dalej nieruchomości przeniesione do living trust przechodzą na beneficjenta tego trustu z pominięciem testamentu całkowicie. Odszkodowania. Powiedzmy, mąż był ubezpieczony, beneficjentem była córka. Ta córka dostaje pieniądze z ubezpieczenia poza testamentem. Żona nie ma żadnego udziału w tym ubezpieczeniu. Środki na kontach emerytalnych, proszę Państwa. IRA, 401k czy inne konta emerytalne ze wskazanym beneficjentem. Te środki przekazywane są prosto na beneficjenta wymienionego w formularzu, tego beneficiary designation, to się nazywa, również pomijając współmałżonka. Co jeszcze? No, można wymienić papiery wartościowe przechowywane w domu maklerskim, też z wyznaczonym beneficjentem TOD, prawda, Transfer on Death. Nieruchomość, która ma wyznaczonego beneficjenta na wypadek śmierci. Czyli w stanie Illinois można zapisać dom, posługując się TOD Instrument, Transfer on Death Instrument. Przechodzi ta nieruchomość na beneficjenta nie przez testament i żona nie ma żadnego udziału. Również tam, gdzie można wyznaczyć beneficjenta na nieruchomości, przeważnie w tych stanach również można wyznaczyć beneficjenta samochodu. I te pojazdy, które mają wyznaczonego beneficjenta na wypadek śmierci, też przechodzą prosto na tego beneficjenta.
I jeszcze mam ostatnie pytanie, które właśnie tutaj zostało nadesłane w tej sprawie, czyli takie podsumowanie chyba też troszkę, co lepiej zrobić? Czy też testament, czy trust, żeby nie było, trzeba wnosić sprawy do sądu w razie spadku. Ja słucham pani audycji, bo jest dużo ważnych porad. Serdecznie pozdrawiam.
No, tak jak tłumaczyłam, testament sprawy nie załatwia, bo wszystko, co przechodzi przez testament, jest do podziału z drugą żoną. Więc trzeba ominąć ten testament przy pomocy tych instrumentów, które wyrecytowałam, z których najprostszym jest po prostu albo wspólne konto bankowe czy maklerskie, albo konto w finansowej instytucji z wyznaczonym beneficjentem. Bo te wszystkie konta, te wszystkie mieszkania, nieruchomości i tak dalej, które są tylko na nazwisko męża, to albo przejdą przez jego testament, a jeżeli on nie zostawił testamentu, no to będzie dyktowało, podział majątku będzie dyktowany prawem stanowym, a prawo stanowe mówi, że żonie należy się połowa, a reszta połowy do podziału między dzieci. Także sposoby sukcesji majątkowej pozatestamentowe są niezwykle ważne. Znowu odsyłam do książki Planowanie spadkowe, żeby sobie o tym poczytać i ugruntować tę wiadomość. Teraz trust. No, zależy jaki trust. No, są przeróżne trusty i założenie nieodwracalnego trustu polega na nieodwracalnym wyzbyciu się majątku na rzecz wyznaczonej osoby. Czyli powiedzmy, ojciec, czyli mąż, który chce uchronić pieniądze przed swoją drugą żoną, on zakłada nieodwracalny trust na rzecz swojego syna czy córki, czyli staje się biedny. Nic nie mamy. Jeżeli on nic nie ma, no to niczego nie podzieli z drugą żoną, ale nie zapomnijmy, że jest to darowizna nieodwracalna i nie każdy chce na stare lata zostać, no, gołym i bosym. Radziłabym pójść do prawnika, który specjalizuje się w ochronie majątkowej. Z całą pewnością, gdy mówimy o większych kwotach pieniędzy, to trzeba zasięgnąć porady profesjonalisty. A przedtem można sięgnąć po książkę Planowanie spadkowe, po prostu, żeby wiedzieć, jakie pytania zadawać prawnikowi.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pani Marzeny. Czy jeżeli sprzedam dom, którego jestem właścicielką z mężem, z zyskiem 700 tysięcy dolarów, a następnie kupię nowy dom, to czy w takim wypadku nadal muszę zapłacić podatek od 200 tysięcy dolarów? Z 500 tysięcy jako małżeństwo jesteśmy zwolnieni.
Tak. To, czy kupicie drugi dom, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. To miało znaczenie 27 lat temu, ale się przepisy zmieniły ponad ćwierć wieku temu, gdy weszła w życie ustawa Taxpayers Relief Act. Bo kiedyś unikało się podatków od zysku na domu, jeżeli się kupowało drugi dom za kwotę podobną albo wyższą. Ponadto 27 lat temu osoby w wieku 55 lat miały takie zwolnienie w wysokości 125 tysięcy dolarów od zysku i to im przysługiwało całe życie. To się nazywało lifetime exclusion. No ale to jest historia. To już całe pokolenie wyrosło na innych przepisach, więc teraz te przepisy są prostsze i dogodniejsze, bo wystarczy w domu mieszkać przynajmniej 2 lata w ostatnich 5 latach i ma się ćwierć miliona zysków wolnych od podatków, a pół miliona dla małżeństwa, co zresztą pani Marzena wspomina. Tylko mam taką małą uwagę. Pani mówi, że macie zysk 700 tysięcy. To jest bardzo piękny zysk, gratuluję. Tylko czy na pewno jest to zysk, czy jest to cena sprzedaży? Proszę sobie dobrze policzyć, bo zysk to nie jest cena sprzedaży. Od ceny sprzedaży trzeba odjąć cenę nabycia nieruchomości, trzeba odjąć komisowy agenta, trzeba odjąć różne usprawnienia domu, czyli naprawę dachu, piecu, jakaś nowa łazienka, nowa kuchnia, dobudowa garażu, opłaty poniesione przy closingu i dopiero potem, po dokonaniu tej całej matematyki, mamy zysk. I być może ten zysk będzie mniejszy niż 700 tysięcy. Także proszę ostrzyć ołówek i sobie policzyć.
Pytanie od pani Anny. W tym roku w lipcu skończę 73 lata. Wiem, że muszę zacząć pobierać pieniądze z konta emerytalnego 401k i IRA. Nie kontaktowałam się jeszcze w tej sprawie z funduszami. Chciałabym poprosić panią o odpowiedź. Jaka forma wykorzystywania tych pieniędzy jest dla mnie najkorzystniejsza? Pobieram już emeryturę z Social Security, nadal pracuję 4 dni w tygodniu. Myślę, że będę powoli ograniczała dni pracy, czas już na to. Nie chcę także wykazywać za dużych dochodów ze względów podatkowych. Dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Pani Anno, to nie pani musi się kontaktować z firmami finansowymi. To finansowe instytucje mają obowiązek kontaktować się z panią i informować panią o pani obowiązku, o tym required minimum distribution, czyli obowiązkowym minimalnym tam dystrybucji z kont emerytalnych. Te instytucje ślą taki formularz, który nazywa się Required Minimum Distribution Form i ją sobie można zobaczyć na internecie, takie przykłady można znaleźć. I ta wysyłka tego formularza powinna się odbyć do końca stycznia każdego roku, tego roku, kiedy dla pani wypada początek obowiązku wypłaty z konta emerytalnego. Czyli to jest zobowiązany do rozpoczęcia likwidacji kont emerytalnych. Każdy, kto skończył 73 lata. Kiedyś było inaczej, kiedyś było i 71, teraz to zmieniono do 73, będzie 74, będzie w roku bodajże 2030, będzie już nawet 75 lat, kiedy ten obowiązek się rozpocznie. No ale na dzień dzisiejszy każdy, kto skończył 72 lata po 31 grudnia 2022 roku, powinien rozpocząć likwidację konta emerytalnego, czyli każdy, kto, prosto mówiąc, kto skończył 73 lata, ma ten obowiązek. I ja przypuszczam, że pani dostała to powiadomienie z banku, tylko potraktowała je pani jako pocztę śmieciową. Może to jeszcze gdzieś leży, a może już nie leży, więc rzeczywiście proszę zadzwonić do banku i poprosić o przesłanie jeszcze raz tego formularza. A teraz pani drugie pytanie. To pani pyta, jaka forma wykorzystywania tych pieniędzy jest dla pani najkorzystniejsza? No ja nie bardzo rozumiem to pytanie, bo nie wiem, czy pani ma na myśli konsumpcję, czyli co z tymi pieniędzmi robić, czy oszczędzanie, czyli gdzie odkładać, czy też inwestowanie, jak te pieniądze pomnażać. No więc zakładam, że pani mówi o inwestowaniu, czyli pani ma wypłacać pieniądze z konta emerytalnego, bo pani musi, takie są przepisy, pani musi płacić podatki od tego. No i co z tymi pieniędzmi zrobić? No więc przeróżne rzeczy może pani robić, ale jeżeli pani jest zadowolona z tego sposobu, do jakiej tej pory te pieniądze były inwestowane na koncie emerytalnym, to pani spokojnie tę strategię może kontynuować. Tylko że pieniążki będą nie na koncie emerytalnym, tylko pani je przeleje na konto inwestycyjne w tej samej instytucji albo w innej instytucji, w jakiejkolwiek instytucji, czy to Fidelity, czy Charles Schwab, czy E-Trade, czy cokolwiek. I tak jak pani inwestowała te pieniądze, mam nadzieję, że się one ładnie pomnażały, tak pani może to kontynuować. Oczywiście może pani tę strategię zmienić, I tutaj odsyłam do swojego artykułu, można go znaleźć na witrynie poradnik Sukces. Ja go zatytułowałam Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. W okienku szukam, proszę wpisać jedyna albo strategia i ten artykuł się pojawi. Może będzie on dla Pani inspiracją.
Pytanie od pani Krystyny. Dzień dobry. Na początku chciałam podziękować pani Elżbiecie za wszystkie porady, bo bardzo często ją słucham i wszystkie informacje są bardzo cenne. Moje pytanie. Jeżeli mam wypracowane 40 kwartałów, może nawet więcej, ale przez ostatnie 4 lata nie odprowadzałam składek do Social Security, czy nadal mogę ubiegać się o disability, czy jednak muszę mieć ciągłość płacenia składek do momentu, kiedy zacznę ubiegać się o doświadczenie? Dziękuję, Krystyna.
Pani Krystyno, odszukałam te informacje dla Pani i już tłumaczę. Liczba kwartałów pracy potrzebnych do otrzymania renty inwalidzkiej, czyli disability, zależy od wieku, w którym rozpoczyna się niepełnosprawność. Ale Pani jest osobą dojrzałą i dla Pani potrzeba 40 kwartałów, z czego 20 kwartałów zostało uzyskanych w ciągu ostatnich 10 lat, kończących się w roku, w którym rozpoczyna się niepełnosprawność. Ja przeczytam to jeszcze raz. Potrzebuje Pani mieć 40 kwartałów pracy, ale z tych 40 kwartałów połowa, czyli 20 kwartałów, powinna być uzyskana w ciągu ostatnich 10 lat, kończących się w roku, w którym rozpoczyna się Pani niepełnosprawność. Pani pisze, że ma Pani wypracowane 40 kwartałów, może nawet więcej, a przez 4 ostatnie lata Pani składek nie płaciła na Social Security. Czyli oznacza, że Pani spełnia ten warunek, bo ma Pani 5 lat w ostatnich 10 latach. Radzę złożyć wniosek o disability jak najszybciej i życzę powodzenia.
Pytanie od pana Tomka. Mieszkam w Illinois i dowiedziałem się z pani audycji, że mogę łatwo zostawić dom synowi przy pomocy Transfer on Death Instrument. Czy mój beneficjent, czyli syn, otrzyma podwyższoną podstawę podatkową domu w mojej nieruchomości po mojej śmierci?
Tak, panie Tomku. Majątek zostawiony synowi przy pomocy tego instrumentu, my mówimy prawie co tydzień o tym instrumencie Transfer on Death Instrument, przy którego pomocy można zapisać, bardzo dogodnie można zapisać dom. On nie musi przechodzić potem przez testament, przez sąd i tak dalej. Więc ten dom będzie objęty podwyższoną podstawą podatkowania, tak jak majątek odziedziczony. Czyli oznacza to, że gdyby syn zechciał dom zaraz sprzedać, to nie będzie musiał płacić podatku od zysków kapitałowych, które pan zrealizował. Czyli odpowiedź jest jak najbardziej, dom przechodzi na syna z podwyższoną podstawą podatkową.
Pytanie od pana Zenona. Jestem na emeryturze, jestem obywatelem amerykańskim, jak również polskim. Jestem również szczęśliwym mężem. Ślub z moją małżonką zawarliśmy w kwietniu 2022 roku w Polsce. A po przyjeździe do Stanów zarejestrowaliśmy ślub w naszym urzędzie powiatowym na Florydzie, gdzie zamieszkujemy. To znaczy ja mieszkam na stałe, lecz moja małżonka może przebywać na terenie Stanów do 90 dni, jest na wizie tymczasowej ESTA. Papiery na pobyt stały żony są w toku. Mamy wyznaczone spotkanie w Immigration na wrzesień tego roku. Moja małżonka urodzona jest w 1955 roku i również jest na emeryturze, ale polskiej. Mam pani książkę Emerytura Polska i Amerykańska, która pomogła mi w załatwieniu polskiej emerytury. Doczytałem się również w niej o rencie rodzinnej. Byłem dwukrotnie w Social Security Administration, lecz odesłali mnie z kwitkiem, wyjaśniając, żebyśmy zgłosili się, gdy żona będzie miała zieloną kartę. Wcześniej nie przysługuje jej renta emerytura rodzinna. Z pani książki w rozdziale 10, jak również z pani audycji w Polskim Radiu Chicago 10.30, wynikało, że żona może ubiegać się o emeryturę rodzinną lub małżeńską przed uzyskaniem zielonej karty. Lecz pracownicy Social Security Administration albo nie znają tego tematu, albo nie wiedzą. Bardzo proszę o wskazówki, jak również o formy Social Security, które by pomogły w załatwieniu tej sprawy.
Oj, tak, tak, znowu ręce opadają, bo jest kolejny przykład, że pracownicy Urzędu Social Security po prostu wprowadzają ludzi w błąd. nie znają przepisów, nie starają się wniknąć, nie pamiętają, jakie kraje mają umowę emerytalną, jakie nie mają. Więc tak, panie Zenonie, pana żona, zaraz spójrzmy, wyście zawarli związek w kwietniu 2022 roku, to już 2 lata temu, to ponad 2 lata temu. Więc żona jak najbardziej kwalifikuje się do otrzymywania renty małżeńskiej, bo wystarczy 12 miesięcy po ślubie i już to uprawnienie istnieje. Teraz, tak jak mówię, urzędnicy zapominają, że Polska ma ze Stanami umowę emerytalną. Ta umowa daje Polakom w Polsce takie same uprawnienia jak Amerykanom w Stanach, jeśli chodzi o emerytury i inne świadczenia Social Security. Jedyna różnica polega tylko na tym, że jeżeli żona nie ma jeszcze legalnego pobytu w Stanach, to wypłata świadczeń może odbywać się tylko za granicą, czyli w Polsce. Czyli Social Security ma obowiązek jej przyznać rentę małżeńską, ma obowiązek odprowadzać 25,5% podatku dla rezydentów i żona nie jest uprawniona do Medicare jeszcze. Ale jeżeli żona złoży wniosek o rentę małżeńską w Biurze Świadczeń Federalnych przy konsulacie, to tak długo jak w Polsce mieszka, może liczyć na pomoc konsulatu. I ja panu wyjaśniłam mailem, jak to zrobić. Posłałam panu link do strony kontaktowej. Konsulat bardzo lubi, jak się do niego pisze przez formularz kontaktowy. Żonie bez problemu będzie przyznana renta małżeńska. Ona ją zacznie dostawać na konto w Banku Polskim. Teraz minie wrzesień, minie jeszcze trochę może czasu, gdy żona będzie już miała legalny pobyt w Stanach, to wtedy zgłosi zmianę adresu do Stanów, zgłosi zmianę konta bankowego z polskiego na amerykańskie i złoży wniosek o Medicare i wszystko będzie dobrze.
Mamy jeszcze pytanie od pana Bogdana. Zwracam się z pytaniem do pani Elżbiety. Za pomoc i rady, jakich nam pani udziela, dziękuję. Wybieram się na stałe do Polski. W Polsce nie mam emerytury. Jestem obywatelem USA na emeryturze Social Security, którą zamierzam transferować do Polski. Czy będę kwalifikować się do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce? Jak wygląda podatek od Social Security w Polsce i czy istnieje ewentualna opcja uniknięcia tego podatku?
Ajajaj, uniknięcie podatku. No z tym jest trochę trudno. Przypomnę, że w Polsce jest kwota wolna od podatku. To jest 2,5 tysiąca złotych, 30 tysięcy złotych rocznie, ale powyżej tego niestety jest 12% podatku, potem powyżej jakiejś kwoty jest 62%. No i niestety, tak samo jak w Stanach nie unika się podatku, no chyba, że ktoś kombinuje i potem spać nie może, tak samo i w Polsce, więc tutaj nie mam dobrej wiadomości. Ale mam dobrą wiadomość na temat ubezpieczenia medycznego. Bo jako emeryt pobierający w Polsce emeryturę Social Security, pan będzie miał ubezpieczenie medyczne. I polski bank, gdzie pan skieruje swoją emeryturę, będzie pobierać i odprowadzać te składki ubezpieczeniowe, to jest 9% na Narodowy Fundusz Zdrowia, no i będzie też odprowadzał należne zaliczki podatkowe.
I jeszcze chyba zdążymy odpowiedzieć na pytanie od pana Wiesława. Mam 61 lat, wyrobioną emeryturę, jestem na SSI od 6 lat. Myślę o przejściu na wcześniejszą emeryturę w wieku 62 lat. Niestety dostanę tylko $400, więc myślę o powrocie do Polski. Znajomy powiedział mi, że oprócz emerytury otrzymam również drugie tyle na SSI. Nadal otrzymywać będę food stamps na około $200 miesięcznie. W Polsce mam tylko 10-11 lat wypracowane, więc dostanę jakąś emeryturę ZUS. Tak więc na życie w Polsce skromnie by wystarczyło. Czy moje obliczenia są prawidłowe? Myślę, że wiele osób jest w mojej sytuacji i chciałoby wiedzieć, co czeka ich w przyszłości.
Oj, panie Zenonie, nie, Wiesławie, panie Wiesławie, no nie mam dla pana dobrej wiadomości. Dlatego, że zasiłki społeczne przysługują tylko osobom mieszkającym w Stanach. Ten SSI, food stamps, jakieś tam pomoce mieszkaniowe, to je pan utraci, gdy pan wróci do Polski. Zabrać ze sobą do Polski pan może tylko wypracowaną emeryturę Social Security. No i swoje oszczędności oczywiście. Teraz co do polskich świadczeń, no to po ukończeniu 65 lat otrzyma pan emeryturę ZUS. Pewnie nie będzie ona duża, bo niewiele pan w Polsce pracował, ale w zasadzie to jest wszystko, na co pan może liczyć.
W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy serdecznie. Nasze programy możecie państwo znaleźć na stronie polskieradio.com i z tego miejsca zapraszamy oczywiście na stronę poradniksukces.com. Tam znajdziecie państwo mnóstwo publikacji i odpowiedzi na swoje pytania. A ja pani Elu bardzo dziękuję jak zawsze i życzę pani miłego tygodnia.
Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.